W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Rozpoczynamy kolejny dzień naszych rekolekcji. To już trzeci dzień naszych rekolekcji, w których Pan Bóg pokazuje nam pewne rzeczy. Powoli, stopniowo, systematycznie, aby je pokazać i aby je uzdrowić, aby to wszystko w nas zmienić. W jednym tylko celu. By nas oczyścić, by nas uświęcić, a takim skutkiem, takim owocem tego oczyszczenia i uświęcenia jest radość, pokój serca i wolność wewnętrzna. Coraz bliższa relacja z Panem Jezusem. Bo o to, kochani, chodzi, że my jako ludzie wierzący jesteśmy ludźmi najszczęśliwszymi na świecie. Żywy Bóg w naszym sercu. Po prostu ogień miłości. I to powinno być w nas, powinniśmy to czuć. Powinno to być w nas widać. To jest widoczne. Jeżeli wszystko działa tak, jak trzeba i jest czyste, to widać. I to jest ten cel. Dlatego otwierajmy się na Bożą łaskę i prosimy Pana, aby działał w nas, jak tylko chce. By ten proces każdej osobie, która uczestniczy w tych rekolekcjach, został przeprowadzony zgodnie z wolą Bożą. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. A jeśli zatniecie się w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Pana to wyrzekły. Oto słowo Boże. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary, bo Twoje całe palenia są zawsze przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozłów ze stad Twoich. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem do Ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Chwała Tobie, Królu wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu. Serce i usta, bym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie mogą, nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, by was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Teraz pozwólmy aktem woli, aby Słowo Boże mogło w nas działać. Zapragnijmy tego. Pozwólmy Panu, bo On nic nie zrobi wbrew naszej woli. Duchu Święty, który jesteś stałym mieszkańcem mojego serca, masz tam swój dom i mieszkanie, który zamieszkałeś we mnie od Chrztu Świętego i jesteś tam nieustannie. Prosimy Cię, abyś okazał swoją moc. Jeżeli przyjąłem sakrament bierzmowania, to proszę, abyś uaktywnił wszystkie dary, które mi wtedy dałeś. Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności i bojaźni Bożej. Niech wszystkie te dary działają z pełnią swojej mocy. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty sam był odpowiedzialny za rozumienie tego, co tu będzie mówione. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Ty, która poczęłaś i zrodziłaś Jezusa, Ty, która jesteś niewiastą obleczoną w słońce i miażdżysz głowę szatana, otoż nas płaszczem swojej miłości i chroni przed wszelkimi duchami, a szczególnie przed duchem zamętu, duchem głuchym i niemym, duchami buntu i nieposłuszeństwa i tymi duchami, które będą chciały zrobić wszystko, by wprowadzić nas w negatywne emocje, byśmy tego nie przyjęli, nie zrozumieli, nie odebrali. Ducha lęku i ducha samooskarżenia i wszystkie inne duchy. Maryjo, chroń nas i strzeż, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Chcemy Ci pomagać. Modlimy się w Twoich intencjach, dlatego prosimy Cię o tę szczególną łaskę na dzień dzisiejszy i na nasze życie. Usiądźmy sobie teraz. Słowo Boże na dzisiaj niesamowite, mocne. Słuchajcie Pana, wodzowie sodomscy, daj posług prawu naszemu Boga ludu Gomory. Co to znaczy? Bóg do każdego kieruje słowo i nawet jeżeli byśmy byli na poziomie moralnym Gomory czy Sodomy, Bóg do nas mówi. Co? Proste słowa. Obmyjcie się, bądźcie czyści. No więc tu nie ma co dużo komentować. Dalej. Spór. Chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan. Czy kłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Czy Twoja modlitwa była awanturą o łaskę? Zauważcie, jak my czasem walczymy o swoje, nie? Tam gdzieś w urzędach, w ZUS-ie, w zakładach pracy, z bliskimi, różne walka. A czy walczyłeś kiedyś z Panem Bogiem? On to bardzo lubi. On bardzo lubi, kiedy go prosisz i nawet możesz z nim się spierać. Co jest konsekwencją tego sporu, kiedy kłócisz się z Panem Bogiem? Jest napisane, chociażby Twoje grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybielają. Bo Ty go traktujesz poważnie, Ty go kochasz. Ty pewne rzeczy chcesz, a czasami stawiasz go w bezradnej sytuacji, tak jak święta Faustyna kiedyś. Jeżeli czytaliśmy dzienniczek, czy słuchaliśmy dzienniczka, to ona tam coś haftowała i powiedziała, Panie, tak dzisiaj zrób, żeby za każdym tą koronką, którą zrobię, jedna dusza uniknęła piekła. Ja to będę robić z miłości do Ciebie, ja to wszystko robię. No i Jezus był bezradny. No, mówi Jezus, no Faustynę, no widzisz, Ty wiesz, jak mnie podejść, Ty już mnie znasz. Ty wiesz, jaki jestem. I to jest, kochani, konsekwencja wiary żywej. Konsekwencja świętości, kiedy my mamy taką relację z Jezusem. Albo inny fragment dzienniczka świętej Faustyny, kiedy jest tam gdzieś, to jest chyba 1710, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ale już na następną konferencję będę wiedział. Wychodzi święta Faustyna, w sanatorium była, gdzieś tam wychodzi rano, uwielbia Pana Boga i nagle czuje, bo to była sama, tam nie było nikogo w tym ogrodzie, to był ogród przy sanatorium, czuje niesamowitą jakąś taką wewnętrzną pokój w sercu i nagle pojawia się przed nią Jezus. I pyta jej, a co ty tutaj robisz? O tak wczesnej porze. Ona do niego mówi, uwielbiam Twoje wielkie miłosierdzie, Bo święta Faustyna wtedy spacerując po ogrodzie uwielbiała dzieła Boże i Jego miłosierdzie. I wtedy ona pyta, a co Ty tu, Panie Jezu, robisz o tak wczesnej porze? On mówi, przyszedłem obdarzyć Cię łaską. Szukam osób, które chcę obdarzyć moją łaską i miłosierdziem i właśnie przyszedłem do Ciebie. Zobaczcie, co Ty tutaj robisz? A Ty, Panie Jezu, co tu robisz o tak wczesnej porze? Kochani, to jest wiara żywa. I my możemy mieć podobną wiarę. Jeżeli my będziemy żyli wiarą, to nasze życie naprawdę będzie piękne i będzie się zmieniać. Więc Bóg nas zaprasza do takiego dialogu. Dialogu pełnego miłości. No ale kochani, aby taki dialog pełen miłości był z Panem Bogiem, musi być też dialog z drugim człowiekiem. Czyli skoro człowiek jest, Jezus utożsamia się z naszym bliźnim, to znaczy, że co? To znaczy, że my też tutaj testujemy, tak jak na przykład ratownicy uczą się ratować człowieka na fantomie, jest takie coś podobne do człowieka, że tam się robi to sztuczne oddychanie, wiemy o co chodzi. Tak samo my testujemy naszą miłość do Pana Boga na drugim człowieku. Ojciec Stanisław Jarosz, którego znacie, bo tu dwa lata w zeszłym roku mówił do nas w niedzielę, ja to już mówiłem, ale powtórzę, bo są takie osoby, które go nie słyszały, głosił rekolekcję do sióstr zakonnych. I w pewnym momencie mówi do nich, słuchajcie, dzisiaj wieczór będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy adorować Jezusa. No to dobra, siostry przyszły, wchodzą do kaplicy, a tam są ławki ustawione w czworokąt. I w środku nie ma nic. Siostry przyszły, klęczą. Ojciec mówi, no jest adoracja. No dobrze, no ale gdzie Pan Jezus, nie? Jak to, gdzie? W was. Byłaś do Komunii Świętej? No byłem. Jesteś w stanie łaski uświęcający? Jestem. No to nie sztuka jest adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Teraz patrz w swoją siostrę, współsiostrę i adoruj Jezusa w niej. Trudne to było. Patrzeć w oczy i adorować Jezusa w drugiej osobie. Zauważmy, bardzo trudne zadanie, ale to jest prawda. Kiedy ty przyjmiesz Komunię Świętą i wyjdziesz stąd, to ty jesteś monstrancją. Milion razy piękniejszą niż ta, którą tutaj mamy. Bez porównania. Takiej monstrancji nie można kupić. I ten Jezus w tobie jest. Po pierwsze jest w tobie, a po drugie też jest w drugim człowieku, który też go ma w sobie. I wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że wychodzisz z kościoła i spotykasz koleżankę. Ty przyjęłaś Komunię Świętą, ona przyjęła Komunię Świętą i akurat przypomniało ci się, że jakaś tam inna koczecia koleżanka ci coś złego zrobiła i obmówiła się. A ta jeszcze dołożyła i ty jeszcze dołożyłaś. No właśnie, i teraz pytanie, czy w takiej sytuacji jak się czuje Jezus w tobie? Jest mu głupio, nie? Jak się czują ludzie, którzy to widzą i słyszą? Czy człowiek niewierzący widząc i słysząc was, co by sobie pomyślał o Panu Jezusie? Powiedział, że to jest w ogóle nieprawda, to jest jakiś cyrk. Po co te osoby w ogóle przychodzą do kościoła? To jest fałszywe, to nie jest prawdziwe, więc ja nie chodzę do kościoła, ponieważ nie widzę tego, co Jezus obiecuje. No właśnie, i temu służy dzisiejsza konferencja kolejna, abyśmy właśnie wchodzili w to, coraz bardziej się oczyszczali i aby ten Jezus był coraz bardziej w nas widoczny. Czy przydarzyło ci się kiedykolwiek, by twój przyjaciel na przykład zażartował na temat twojego lekko wystającego brzucha? Albo na przykład zażartował z twojego nawykowego spóźniania się do pracy? On to powiedział z radością i uśmiechem, a ty się poczułeś, jakby ci uderzył w twarz z poczuciem humoru, z uśmiechem na twarzy. Kochani, czasami tak jest i myślę, że każdy z nas czegoś doświadczył, że są takie sytuacje, kiedy ktoś właśnie w ten sposób robi. Nazywamy to negatywnym humorem, który daje równocześnie radość i ból. Czyli można powiedzieć, że ten negatywny humor przypomina spoliczkowanie kogoś z uśmiechem na twarzy. Bo w tym jest zawarty humor i radość, ale równocześnie poniżenie drugiego człowieka. I to jest czyimś kosztem. I podam kilka przykładów. Na przykład Marta tańczy jak słoń cyrkowy. O, albo Jacek je tak dużo, że swoje śniadanie musi zabierać w skrzynce na narzędzia. Sabina prowadzi samochód tak, jakby uważała, że znaki drogowe stanowią jedynie ozdobę poboczy. Grzesiek jest tak gruby, że on i jego cień tworzą tłum. Marysia tak okropnie gotuje, że resztki z obiadów można wykorzystać jako trutkę na szczury. Albo pismo Kazika jest tak fatalne, że trudno powiedzieć, czy usiłuje napisać zdanie, czy narysować obrazek. Zauważmy, niby nic, niby takie radosne, niby takie fajne, ale w tym kryje się bardzo mocno negatywny przekaz. Oczywiście taki negatywny przekaz jest też czasami stosowany jako humor i można z czułością dokuczyć przyjacielowi, kiedy jesteśmy z nim w bliskich relacjach. Na przykład wiemy, że jakaś Marta na przykład jest doskonałą kucharką. Po prostu no wiemy doskonale, że no każdy uwielbia jej jedzenie, a mówimy w ten sposób. Marta jest najgorszą kucharką w całym mieście. Człowiek musi mieć dużo odwagi, żeby zjeść to, co ugotujesz. Albo ktoś jest naprawdę bardzo mądry, inteligentny i powiemy mu, jesteś największym ignorantem. Wiemy oczywiście, że człowiek, który ma wolność co do siebie, on to przyjmie z radością i przejdzie tego obok tego obojętnie. Ale kochani, cały czas to musimy mieć tego świadomość i mamy świadomość, że słowo ma moc. I słowo jednak się staje, tak jak Bóg rzekł i stało się, słowo się dzieje. I ten negatywny humor, on nie jest aż tak zły, jak obmowa, plotka czy oszczerstwo. Nie. Ale, kochani, też zawiera w sobie truciznę. Można komuś dać dawkę śmiertelną, na przykład cjanku, nie? Można komuś zrobić zupę grzybową taką specjalną, i dać tyle tych grzybków z kropkami, że od razu będzie nieboszczyk, nie? A można kogoś delikatnie i subtelnie podtruwać. I to będzie ten proces trwał i trwał i trwał, aż w końcu człowiek umrze, nie? Można coś zrobić albo od razu tak z mocą natychmiast, mocne uderzenie, albo robić coś stopniowo. I kochani, ta forma jest też zła i nie jest dobra. Często negatywny humor używamy dla wyrażenia czułości, uznania, poufałości, ale tak jak mówiłem, jest on destruktywny. Zawsze jest destruktywny. Negatywny humor też może być stosowany do udzielania napomnień. Na przykład żartujemy na temat błędów, upadków, niedopatrzeń. Na przykład pani Kowalska mówi na przykład do pana Kowalskiego, kiedy patrzy przez okno na ogród, mówi: tak, nasz ogród zaczyna przypominać miejskie wysypisko śmieci. Czyli w ten sposób chcę powiedzieć do swojego męża, czy mógłbyś jak najszybciej zrobić porządek i wywieźć śmieci z naszego ogrodu. Albo pan Kowalski, widząc, że pani Kowalska podnosi telefon i zaczyna wykręcać numer, mówi: dziwię się, że słuchawka telefoniczna jeszcze nie przyrosła ci do ucha. Co to oznacza? To oznacza, czy mogłabyś mniej używać telefonu, zwłaszcza kiedy jestem w domu. To jest, widzimy, można też w ten sposób i często coś takiego. Ale tak jak mówiłem, mniej czy bardziej negatywny, pośredni czy bezpośredni negatywny humor jest bardziej negatywny niż konstruktywny. I zawsze przynosi zło. Kolejną rzeczą, trzecim sposobem używania negatywnego humoru jest przekazywanie wrogości i pogardy. I tutaj mamy do czynienia z takimi pojęciami jak urąganie lub szyderstwo. Żydowska tradycja mówi, że można jedynie urągać bożkom i grzechowi. I wiemy, że Eliasz, jak w pierwszej księdze królewskiej mamy, szydził z Bogu. Wiemy, że była taka sytuacja, kiedy był głód, bo ze względu na bałwochwalstwo, które król Achab wraz z żoną Jezebel wprowadzili, nie padał długie lata deszcz. I prorok Eliasz był prorokiem Pana, bo wszyscy inni byli wymordowani, natomiast Jezebel i jej mąż Achab, król, oddawali cześć bożkom Baalom i mieli swoich kapłanów. I wiemy, że Eliasz doprowadził do konfrontacji. Chodźmy na górę i tu na górze zrobimy konfrontację. Ułożymy drzewa, drwa na ziemi, położymy cielca na tym i będziemy wzywać imienia Boga. Wzywajcie swojego imienia, aby ogień spadł na ziemię, nie? Zrzucił na ziemię. Który Bóg jest prawdziwy, ten odpowie ogniem. No i wiemy, że kapłani Baala jako pierwsi wzywali, przyzywali te moce demoniczne, no bo wiadomo, że to wszelkie bałwochwalstwo to jest oddawanie czci demonom i nic. I wtedy Eliasz zaczął szydzić. Wtedy Eliasz mówi tak: wołajcie głośniej, bo to Bóg jest może zamyślony albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi? No to niech się obudzi. Widzimy szyderstwo. Tutaj można okazywać tylko jedynie bożkom i grzechowi. Kochani, jeżeli szyderstwo stosujemy do drugiego człowieka, jest najcięższą formą znieważania i braku szacunku. I my sobie często nie zdajemy sprawy, że szydząc drugiego człowieka popełniamy taki grzech. I nie jest przypadkiem, że sam Pan Jezus, baranek bez skazy, który niósł na sobie grzechy świata, był wyszydzony, biczowany i ukrzyżowany. Zobaczcie. To są te straszne rzeczy, które można zrobić człowiekowi. Wyszydzić, ubiczować i ukrzyżować. I tak samo rzymscy żołnierze bawili się jego kosztem, nakładając mu koronę cierniową i krzyczeli z pogardą. Szyderstwem i pogardą: witaj, królu żydowski. Oni nie mieli pojęcia, co robią. Jezus modli się: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo jak kiedyś staną w prawdzie, jak zobaczą, to będą przerażeni, co oni zrobili. Więc widzimy, tutaj żołnierze rzymscy ośmieszali królewski urząd Jezusa. I nam się często zdarza, że ktoś tam ma jakiś urząd czy coś. Nie tylko każdemu, kochani, ktoś tam, powiedzmy, się dorobił, ktoś tam był cienki na przykład w nauce, ale przez znajomości zdobył tytuł habilitację czy tam coś. I potem jak taki półgłówek czy bezmózgowiec mógł do czegoś takiego dojść? To na pewno nie on. I pogarda, i złośliwość. Jak ktoś, kto ledwie tam skończył szkołę, mógł się dorobić i założyć firmę transportową i obraca milionami, a ja skończyłem studia i ledwie wiążę koniec z końcem. Nie? I wtedy powstaje pogarda. I musimy mieć świadomość, my często może tego nawet nie zauważamy. Wystarczą, i tak jak mówiłem, wystarczą takie myśli. Nie musiałeś tego wypowiadać, ale wystarczy, że tak myślałeś. I to trzeba oddać Jezusowi. Nie ma wyjścia, nie ma innego wyjścia. Kochani, na koniec konsekwencje. Jakie są konsekwencje czarnego, negatywnego humoru? Otóż pierwsza rzecz, negatywne konsekwencje. Zawsze przynosi negatywne owoce. Pierwszą jego konsekwencją jest emocjonalny brak poczucia bezpieczeństwa. Można usłyszeć tyle żartów na temat swojego wyglądu, inteligencji, zdolności, że zaczynamy wierzyć w to, co ci ludzie mówią. Jeżeli będziemy bez przerwy komuś mówić: jesteś brzydki, jesteś gruby na przykład, jesteś łysy, jesteś jakiś tam, i śmiać się, to wtedy ten człowiek może popaść w depresję, samoponiżenie czy nawet samą agresję. Możemy go nawet doprowadzić do samobójstwa. Drugą konsekwencją jest zazdrość, krytykanstwo i współzawodnictwo. Czyli jeżeli na przykład ktoś jest poniżany, na przykład jeżeli Czesiek uważa, że ma prawo tak mnie poniżać, to również zostanie przeze mnie poniżony. Czyli tu pojawia się chęć odwetu. I to prowadzi, to nakręca taką spiralę, która powoduje zło. Trzecią konsekwencją negatywnego humoru jest niechęć do wypowiadania się w obecności innych w sposób osobisty, otwarty i wolny. Spotykamy się w jakimś towarzystwie i ktoś nie powie: chciałby, no bo wiadomo, są ludzie, mogą mi pomóc, mogę zwierzyć się z jakiegoś problemu, który mam. Ale tego nie zrobię, ponieważ się boję, że to zostanie wykorzystane, obrócone przeciw mnie i dalej będą ze mnie szydzić. I to jest bardzo niedobre, bo my jesteśmy ludźmi, my jesteśmy stworzeni do relacji. do wzajemnej pomocy. Nikt nie ma wszystkiego. Gdybyśmy wszyscy mieli wszystko i wszystko wiedzieli, to byśmy sobie nie byli potrzebni. I kolejna konsekwencja wywodzi się z zaraźliwej natury negatywnego humoru. I może, kochani, on może się coś takiego stać, że ten negatywny humor może być głównym sposobem, w jakim odnosimy się do innych. I może to zdominować, może znacie takie osoby, które nigdy nie mówią, oni są bardzo fajne, miłe, bardzo fajnie się z takimi osobami rozmawia, ponieważ one zawsze potrafią kogoś wyszydzić, wyśmiać i wykpić. I to jest podstawowy sposób odnoszenia się do nich. I kochani, może to stać się czymś ciekawym. Pewien człowiek mówi, daje takie świadectwo. Kiedy początkowo postanowiłem wykorzenić negatywny humor z mojego życia, zauważyłem, że jestem niezwykle cichy. Negatywny humor tak się stał ważną cechą mojego odnoszenia się do innych, że moje starania odrzucenia się go wprowadziły mnie w taki stan, jakbym porzucił ojczysty język i już uczył się innego. Kochani, to może stać się naszą drugą naturą. Zauważmy. Czasami jest coś takiego, że istnieje zwyrodnienie stawów, czy zwyrodnienie, no, stawów, o. Okazuje się, że przez jakieś tam coś złego, złą postawę, zły układ, zły kąt, staw jest zwyrodniały i pracuje niewłaściwie. I to się utrwali. I to już zostanie. I może tak być, że ja w swojej pysze, w swojej zarozumiałości i pogardzie do innych będę już tak sobie ustawię postrzeganie i mówienie, że będę mówił zawsze źle i zawsze będę humorystycznie do tego podchodził. Będę oceniał, osądzał, mówił o innych właśnie w tym stylu. I to się może stać moim językiem. I tu, kochani, to jest diabelskie, bo diabeł nam poprzez swoją inteligencję będzie dodawał takiej twórczości w tej dziedzinie. I dlatego, jeżeli coś takiego jest w nas, to, kochani, trzeba to oddać Jezusowi, aby On to oczyścił. Bo to, co mówię teraz, jest bardzo niewinne, bardzo takie subtelne. To się wydaje, no przecież to jest normalne, fajnie tak się pośmiać z kogoś, nie? A my sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest ciężar, który nosimy. I że to blokuje bardzo działanie Pana Boga w nas. I dlatego módlmy się o to, by Pan Bóg dzisiaj i w czasie tych rekolekcji uwolnił nas od tego. Byśmy weszli w taki prawdziwy szacunek i w mówienie z miłością. Byśmy tak mówili o innych, jak mówił Jezus, jak mówiła Maryja. I byśmy tak samo myśleli o innych, jak mówił Jezus i jak mówiła Maryja. Amen.